Władza jako funkcja koordynacji działań i rachunku decyzji. Opracowanie Fundacji Dobre Państwo. Aby uchwycić istotę władzy, należy najpierw dokonać rozróżnienia między światem obiektywnych faktów, sferą społecznych norm i oczekiwań oraz domeną subiektywnych przeżyć. Dopiero gdy te trzy porządki zostaną splecione w proceduralną jedność uzasadniania, władza przestaje być mglistą metaforą dominacji. Staje się precyzyjną funkcją w ramach praktyki koordynacji działań, gdzie aktorzy nieustannie szacują prawdopodobieństwo i wartość możliwych konsekwencji. W tym ujęciu władza nie jest literackim ornamentem, lecz twardą strukturą decyzyjną zaszytą w języku obietnicy, groźby, ostrzeżenia i rady. Mówimy tu o rozpoznawalnych formach komunikacji, których celem jest wzajemne zrozumienie, lecz które zawsze mogą ześlizgnąć się na tory strategicznego sterowania lub otwartego przymusu. Jeśli zatem chcemy uchronić naszą refleksję przed urzeczowieniem relacji międzyludzkich, konieczne staje się przyjęcie perspektywy uczestniczącego obserwatora. Jego zadaniem nie jest proste badanie empirycznych rezultatów, lecz analiza fundamentalnych warunków, które w ogóle pozwalają sensownie przypisywać roszczenia do słuszności normatywnej, prawdziwości twierdzeń i autentyczności ekspresji. U podstaw każdej decyzji leży cicha kalkulacja, którą teoria określa jako subiektywną wartość oczekiwaną. Jest to suma iloczynów wartości możliwych wyników i szans ich wystąpienia, wyliczana przez podmiot w ramach jego subiektywnego modelu świata. W praktyce koordynacji działań przyjmujemy, że źródło wpływu stara się aktywnie kształtować ten wewnętrzny rachunek celu, modyfikując albo rozkład prawdopodobieństwa, albo schemat wartościowania przyszłych stanów. To właśnie tutaj ujawnia się fundamentalna różnica między groźbą, obietnicą, ostrzeżeniem a radą. Gdy źródło grozi, komunikuje stratę, nad którą panuje, podnosząc u adresata subiektywne prawdopodobieństwo jej urzeczywistnienia. Gdy obiecuje, anonsuje kontrolowany przez siebie zysk, ponownie pracując nad wzmocnieniem tej samej zmiennej. Inaczej działają komunikaty oparte na czynnikach zewnętrznych. Ostrzeżenie opisuje mechanizm szkody niezależny od nadawcy, angażując rozumienie przyczynowej struktury otoczenia. Z kolei rekomendacja szkicuje ścieżkę do korzyści, której źródło samo bezpośrednio nie kontroluje. W pracy Jamesa Tedeschiego fundamentalna staje się intuicja uwierzytelnienia. Atrakcyjność, status, prestiż czy reputacja kompetencji nie są wartościami wprost dodawanymi do użyteczności wyniku. Działają raczej jak parametry modyfikujące samą ocenę prawdopodobieństwa. W efekcie ten sam komunikat zyskuje zupełnie inny ciężar decyzyjny w zależności od cech nadawcy i struktury poznawczej odbiorcy. Perswazja działa, ponieważ w ludzkiej kalkulacji to, co możliwe, staje się bardziej prawdopodobne, gdy mówi o tym ktoś, komu ufamy. A to, co groźne, nabiera realnego kształtu, gdy słowa padają z ust kogoś, kogo nie darzymy sympatią. Aby precyzyjnie uchwycić narzędzia wpływu, sprowadźmy je do czterech pragmatycznych form komunikatów, które wyczerpują jawne warianty interakcji. Groźba jest zapowiedzią szkody, której źródłem jest sam nadawca i która zostanie wymierzona, jeśli adresat nie podporządkuje się żądaniu. Obietnica stanowi jej lustrzane odbicie. To zapowiedź nagrody kontrolowanej przez nadawcę, warunkowana spełnieniem jego woli. Ostrzeżenie to z kolei opis szkody, która nie zależy od woli mówiącego, lecz wynika z obiektywnego porządku rzeczy, a której adresat może uniknąć, podejmując właściwe działanie. Analogicznie rekomendacja jest opisem korzyści wynikającej z układu świata, a nie z łaski nadawcy, której osiągnięcie zależy od reakcji odbiorcy. Te cztery typy różnią się fundamentalnie, ponieważ w każdym z nich inaczej rozkłada się odpowiedzialność za skutki i inaczej weryfikujemy prawdziwość zapowiedzi. W przypadku gróźb i obietnic rachunek jest prosty i opiera się na dwóch zmiennych – wiarygodności zapowiedzi i jej skali. Jak ujmuje to James Tedeschi, im bardziej wiarygodna groźba i dotkliwsza kara, tym wyższa staje się subiektywna oczekiwana wartość oporu, a zatem rośnie prawdopodobieństwo podporządkowania. Symetrycznie, im większa wiarygodność obietnicy i hojniejsza nagroda, tym silniejsza motywacja do współpracy. Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku ostrzeżeń i rekomendacji. Tutaj wiarygodność nie jest już funkcją woli mówiącego, lecz jego wiedzy i trafności modelu świata, który prezentuje. Dlatego właśnie w tych dwóch formach kluczowe staje się rozróżnienie na prestiż, status i szacunek, który w tym kontekście oznacza po prostu reputację opartą na kompetencjach. Hans Morgenthau podkreślał, że władza to wszystko, co ustanawia kontrolę człowieka nad człowiekiem. Nasza typologia pokazuje, jak ta kontrola jest precyzyjnie kalibrowana w języku. W terminologii teorii decyzji mamy tu do czynienia z instytucjonalnymi mechanizmami, które służą do manipulowania subiektywnymi prawdopodobieństwami. Dzieje się to poprzez certyfikację źródeł wiedzy, przyznanie komuś statusu eksperta, którego ostrzeżeniom wierzymy, lub ignoranta, którego rady lekceważymy. Nie można tu pominąć roli wiarygodności jako efektu uwierzytelnienia źródła wpływu. Autorytety obdarzone prestiżem i szacunkiem modyfikują naszą ocenę sytuacji. Sprawiają, że ostrzeżenia i zalecenia wydają się bardziej prawdopodobne, co generuje uległość bez odwołania do przymusu. Inaczej działa atrakcyjność interpersonalna. Wzmacnia ona siłę obietnic i rad, lecz paradoksalnie osłabia groźby. Dzieje się tak, ponieważ nie dowierzamy, że osoba, którą lubimy, mogłaby nas skrzywdzić. Tedeschi sugerował nawet, że odwrotna zależność jest równie prawdziwa. Negatywna atrakcyjność może wzmacniać groźby, gdyż ludziom nielubianym chętniej przypisujemy gotowość do wymierzenia kary. Złożoność poznawcza określa zdolność do równoczesnego operowania wieloma wymiarami oceny i integrowania sprzecznych danych w spójną całość. Umysł strukturalnie prosty preferuje ostrą dychotomię i reaguje na ten wymiar, który jest najbardziej wyrazisty. Z kolei umysł złożony łączy treść argumentu, status źródła i kontekst interakcji, starannie ważąc ich względną wagę. W efekcie, gdy komunikat jest prosty, osoba o złożonej strukturze poznawczej odczuwa niedosyt i poszukuje uzupełnień, nierzadko u konkurencyjnych źródeł. Gdy zaś komunikat jest skomplikowany, osoba o niskiej złożoności poznawczej opiera się na tzw. kotwicy w postaci heurystycznego znacznika, najczęściej wiarygodności źródła lub zgodności grupowej. W świecie rzeczywistym, pełnym przyczyn pośrednich i pułapek pozornej korelacji, to właśnie złożoność staje się tarczą. Chroni ona przed manipulacją, ponieważ zmusza do rekonstrukcji łańcuchów przyczynowych i testowania spójności każdego modelu. Wpływ można wywierać na dwa sposoby, jawnie lub skrycie. W strategii otwartej nadawca wprost kształtuje rachunek zysków i strat odbiorcy. W trybie manipulacyjnym źródło ukrywa sam fakt oddziaływania, filtrując docierające informacje lub sięgając po tak zwaną ingracjację, symulowaną zażyłość, która ma obniżyć próg krytycznej czujności. Nie jest to jednak wyłącznie kwestia etyki. To przede wszystkim odmienny rachunek ryzyka. W strategii otwartej koszt reputacyjny niedotrzymania słowa jest dotkliwy. W strategii ukrytej początkowy koszt jest niższy, lecz rośnie ryzyko demaskacji, które przekształca cały wysiłek w stratę zaufania. Prawdziwy zmysł polityczny zaczyna się tam, gdzie agent potrafi utrzymać wysokie prawdopodobieństwo realizacji przy niskich kosztach egzekucji oraz tak kształtować wartości, aby adresat sam zechciał włączyć rekomendowane działanie do swojego planu. Spójrzmy na realne pole gry, gdzie pojawiają się cztery fundamentalne taktyki. Pierwsza, blokowanie wyników, celowo ogranicza dostęp drugiej strony do cenionych przez nią dóbr. Druga, tworzenie popytu, sztucznie podnosi atrakcyjność oferty poprzez narrację o rzekomej rzadkości lub prestiżu. Trzecia taktyka, rozszerzenie sieci władzy, polega na pozyskaniu alternatywnych partnerów, co podnosi siłę przetargową. Ostatnią jest wycofanie, symulowane lub rzeczywiste przerwanie relacji, które ma urealnić koszty oporu. Każdy z tych ruchów jest w istocie przekształceniem krzywych popytu i podaży na rynku, gdzie towarem są zachowania, a ceną staje się kalkulacja oczekiwanej wartości uległości wobec oporu. Trajektorie władzy różnią się w zależności od ekologii kulturowej. W Azji Wschodniej autorytet rozumiany jako moralny wzorzec wyprzedza władzę jako instrument przymusu. Koszt oporu jest tam internalizowany jako naruszenie powinności. W wielu wspólnotach afrykańskich władza jest grą mediacji, gdzie autorytet rozjemcy jest kluczowy. Na drugim biegunie, w amerykańskiej kulturze prawno-rywalizacyjnej, prawdopodobieństwo opiera się na żelaznej egzekwowalności kontraktu, co faworyzuje prymat groźby i obietnicy. Europa prezentuje model hybrydowy, gdzie formalny autorytet wzmacnia siłę eksperckich rekomendacji, o ile są one uwierzytelnione przez publiczną ocenę argumentów. Struktura komunikacji w rodzinie tworzy nasze pierwotne mapy interpretacyjne. W środowiskach socjocentrycznych sygnały statusu działają silniej niż treść argumentu. W otoczeniu konceptocentrycznym odbiorca instynktownie waży wielowymiarowe racje. To wyjaśnia, dlaczego tak zwany efekt prymatu częściej pojawia się w populacjach o silnej orientacji relacyjnej. Warto tu wspomnieć o efekcie uśpienia, zjawisku perswazji opóźnionej. Rodzi się ono z nierównego tempa, w jakim umysł zapomina o tym, kto mówił, i o tym, co zostało powiedziane. Nadawca o niskiej wiarygodności musi konstruować argumenty tak solidne, by przetrwały w pamięci samodzielnie, gdy czas oddzieli je od jego reputacji. Na poziomie jednostki władza dzieli się na cztery wymiary: motywację, manifestację, potencjał oraz władzę subiektywną, czyli odczuwane poczucie sprawstwa. Każdy sukces wzmacnia to przekonanie, lecz może rodzić złudzenie kontroli. Kultura organizacyjna może te mechanizmy stabilizować, budując reputację opartą na zgodności słów z czynami, lub degradować, produkując nadmiar obietnic o niskim prawdopodobieństwie realizacji. Podstawą akceptacji decyzji musi być moc lepszego argumentu. Tylko wtedy model wartości oczekiwanej staje się zgodny z racjonalnością komunikacyjną. W przeciwnym razie degeneruje się do nagiej gry sił. Refleksja nad władzą nie jest ćwiczeniem dla cyników, lecz profilaktyką przeciwko cynizmowi. Wspólnota chroni się przed przemocą poprzez ujęcie siły w karby języka, który wymusza uzasadnienie. W praktyce oznacza to system, w którym instytucje minimalizują zyski z pustych gruźb i pielęgnują kulturę, w której rady ekspertów oddziela się od ich prywatnych interesów. Czy zdołamy uwolnić się od dyktatu heurystyk, by budować relacje oparte na mocy argumentu, a nie sile autorytetu? A może skazani jesteśmy na wieczne balansowanie między złożonością poznawczą a prostotą emocjonalnych reakcji?